Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Artry. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Książka Jamesa Greena, Diabeł jest tutaj, w tych wzgórzach. To obszerna historia włok górników węglowych w Wirginii Zachodniej od końca XIX wieku po przełom lat 20. i 30. XX wieku. Autor, historyk ruchu robotniczego, pokazuje, że spór nie dotyczył wyłącznie płac, bezpieczeństwa pracy ani formalnego uznania związku zawodowego. Stoką była podstawowa swoboda życia w miejscowościach należących do przedsiębiorstw wydobywczych. Green opisuje system miast zakładowych, prywatnych strażników, eksmisji oraz zapłaty w bonach, które wiązały rodziny z firmowym sklepem. Centralne miejsce zajmują dramatyczne konflikty, między innymi strajk Paint Creek i Cabin Creek, wydarzenia w Matwan oraz bitwa pod Blair Mountain w 1921 roku.
To literatura faktu łącząca historię społeczną, historię pracy i opowieść o przemocy politycznej. Jej celem jest przywrócenie pamięci o ludziach, których zbiorowy opór współtworzył amerykańskie prawa pracownicze, choć przez długi czas pozostawał na marginesie narodowej narracji.
Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, miasta zakładowe jako system pełnej kontroli nad życiem górników. Green przedstawia kopalnie nie jako samo miejsce zatrudnienia, lecz jako centrum systemu obejmującego niemal całe życie robotniczych rodzin. W wielu osadach południowej Wirginii Zachodniej ziemia, domy, sklepy i istotne instytucje społeczne należały do operatorów kopalń. Ta struktura dawała firmom władzę znacznie szerszą niż zwykła pozycja pracodawcy. Górnik, który sprzeciwiał się warunkom pracy albo popierał związek, mógł ryzykować nie tylko utratę dniówki, ale też mieszkania i dostępu do lokalnej wspólnoty. Własność prywatna była wykorzystywana do ograniczania zgromadzeń oraz wpuszczania organizatorów związkowych na teren osad. Istotnym elementem była wypłata w firmowych bonach, czyli scrip, zamiast w normalnej gotówce. Bony można było wydać przede wszystkim w sklepie przedsiębiorstwa, co ograniczało wybór i pogłębiało zależność ekonomiczną. Green nie sprowadza tego mechanizmu do symbolu wyzysku. Pokazuje jego praktyczny skutek. Pracownicy mieli mniej możliwości odejścia, negocjowania i niezależnego organizowania życia. Dlatego walka o uznanie United Mine Workers była zarazem walką o prawa obywatelskie, swobodę zrzeszania się oraz kontrolę nad codzienną egzystencją. Taka perspektywa wyjaśnia, dlaczego konflikty pracownicze eskalowały poza typowy spór płacowy. Po drugie, od strajku Paint Creek i Cabin Creek do zorganizowanego oporu. Książka umieszcza późniejsze starcia w dłuższym procesie budowania organizacji przez rozproszonych, często zastraszanych pracowników. Strajk na Paint Creek i Cabin Creek, trwający od 1912 do 1913 roku, był jednym z kluczowych etapów tego procesu. Górnicy domagali się uznania związku, a konflikt przyniósł przemoc, aresztowania i trwałe konsekwencje dla rodzin pozbawionych pracy. Green ukazuje, że mobilizacja nie rodziła się automatycznie z biedy. Wymagała sieci zaufania, przywództwa, spotkań, pomocy wzajemnej oraz zdolności do przetrwania represji i eksmisji. W tej historii ważna jest rola United Mine Workers of America, ale autor nie przedstawia związku jako bezbłędnej, jednolitej siły. Organizacja była narzędziem, dzięki któremu górnicy mogli przekładać indywidualne krzywdy na wspólne żądania. Jednocześnie lokalne napięcia, różnice interesów i presja władz komplikowały ten proces. Przedsiębiorstwa korzystały z prywatnych agencji ochrony i wpływów politycznych, aby rozbić solidarność, zanim przybrała trwałą formę. Analiza Greena pozwala zrozumieć mechanizm konfliktu zbiorowego. Nierównowaga sił nie znika dlatego, że robotnicy mają słuszność, lecz może zostać ograniczona przez organizację zdolną utrzymać wspólne działanie w długim czasie. To właśnie wcześniejsze strajki przygotowały grunt pod bardziej otwarte konfrontacje następnej dekady. Po trzecie, Matwan i znaczenie przemocy prywatnej w sporze o związki zawodowe. Green analizuje wydarzenia w Matwan z 1920 roku jako punkt, w którym abstrakcyjny konflikt o organizowanie pracowników przybrał postać bezpośredniej walki o domy, bezpieczeństwo i lokalną władzę. W miasteczku doszło do strzelaniny między mieszkańcami i górnikami, wspieranymi przez miejscowego szefa policji Sida Hatfielda a agentami Baldwin Felts, zatrudnionymi przez firmy do eksmisji rodzin związanych z ruchem związkowym. Zginęło 10 osób. Przy książce zdarzenie to ma znaczenie większe niż pojedyncza tragedia. Odsłania sposób, w jaki przedsiębiorstwa mogły prywatyzować egzekwowanie swojej polityki pracy.
Prywatni ochroniarze nie byli wyłącznie strażnikami mienia. W derwiurealiach pól węglowych działali jako instrument wymuszania posłuszeństwa, zwłaszcza wobec strajkujących i osób próbujących tworzyć struktury związkowe. Metwan pokazuje też, że górnicy nie byli biernymi ofiarami. Lokalne sojusze i sprzeciw wobec eksmisji mogły chwilowo zatrzymać przewagę firm. Green zachowuje jednak analityczny dystans, nie przedstawia przemocy jako prostej drogi do wyzwolenia. Jej konsekwencją były dalsze represje i narastanie konfliktu. Znaczenie Metwan polega na ujawnieniu granicy, do której doszedł system miast zakładowych. Gdy prawo, mieszkanie i bezpieczeństwo były podporządkowane interesom operatorów, spór o związek stawał się sporem o to, kto ma realne prawo rządzić lokalną społecznością. Po czwarte, bitwa pod Blair Mountain, największe powstanie robotnicze poza wojną secesyjną. Kulminacją opowieści Greena jest bitwa pod Blair Mountain w 1921 roku. Największa zbrojna mobilizacja w historii amerykańskich konfliktów pracowniczych poza wojną secesyjną. Tysiące uzbrojonych górników ruszyły przez południową Wirginię Zachodnią, mierząc się z szeryfami, prywatnymi strażami kopalnianymi i siłami wspierającymi interesy operatorów. Skala wydarzeń jest ważna, ale autor wykorzystuje ją przede wszystkim do pokazania, jak długo tłumione żądania mogą przeobrazić się w kryzys polityczny. Marsz nie był nagłym, oderwanym wybuchem. Wynikał z doświadczeń strajków, eksmisji, przemocy i blokowania legalnej działalności związkowej. Green nie pozwala też traktować Blair Mountain jako romantycznej legendy o samotnym buncie. Górnicy dysponowali odwagą i masowym poparciem, ale stali wobec przeciwników mających lepsze uzbrojenie, zasoby oraz dostęp do struktur państwowych. Pojawienie się wojsk federalnych doprowadziło do zakończenia walk i złożenia broni. Następstwem były oskarżenia przeciwdziałaczom oraz osłabienie organizacji związkowej. Proces o zdradę stanu Billa Blizzarda, zakończony uniewinnieniem, obrazuje, że konflikt przeniósł się z pola walki na grunt sądowy. Blair Mountain pozostaje więc w książce zarówno świadectwem solidarności, jak i lekcją o ograniczeniach spontanicznej siły. Gdy instytucje publiczne działają w warunkach głębokiej przewagi gospodarczej jednej strony. Na koniec, pamięć o Mine Wars i późne uznanie praw do rokowań zbiorowych. Jednym z najważniejszych działań Greena jest odzyskanie dla historii narodowej wydarzeń, które przez dekady były słabo obecne w szkolnych programach i popularnej pamięci. Autor pokazuje, że wojny węglowe nie są regionalną ciekawostką z Apalachów. Dotyczą centralnego pytania o warunki demokracji w gospodarce. Czy ludzie zależni od jednego pracodawcy mogą rzeczywiście korzystać ze swobody słowa, zrzeszania się i negocjowania warunków pracy? Drpin trzęsie. Historia Wirginii Zachodniej jest częścią dziejów amerykańskiego państwa, prawa i kapitalizmu przemysłowego. Książka prowadzi czytelnika także poza klęski i represje lat 20. Przypomina, że w okresie Nowego Ładu prawo do rokowań zbiorowych otrzymało federalne gwarancje, a członkostwo w United Mine Workers wyraźnie wzrosło. Nie oznacza to, że wcześniejsze ofiary automatycznie przyniosły zwycięstwo, ani że instytucjonalne reformy raz na zawsze rozwiązały problem nierównej władzy. Green podkreśla raczej kruchość osiągnięć społecznych. Organizacje pracownicze, regulacje prawne i pamięć publiczna wymagają podtrzymywania, ponieważ mogą słabnąć pod presją polityczną i ekonomiczną. Wyróżnia go przy tym uwaga poświęcona kulturze pamięci, pieśniom, opowieściom rodzinnym i lokalnym świadectwom. Gdy formalne instytucje zawodzą lub zanikają, takie formy pamięci mogą przechować doświadczenie zbiorowego oporu i jego znaczenie dla kolejnych pokoleń. Podsumowując, Diabeł jest tutaj, w tych wzgórzach warto polecić czytelnikom historii Stanów Zjednoczonych, dziejów pracy, Apalachów oraz osobom zainteresowanym relacją między wielkim biznesem, prawem i prawami obywatelskimi. Będzie też wartościowa dla tych, którzy znają pojedyncze hasła, takie jak Metwan, Mother Jones czy Blair Mountain. Lecz chcą zobaczyć ich miejsce w szerszej historii organizowania górników. Praktyczna korzyść z lektury polega na lepszym rozpoznaniu mechanizmów zależności pracowników.
zwłaszcza wtedy, gdy pracodawca kontroluje nie tylko płace, lecz również mieszkanie, handel, bezpieczeństwo i dostęp do przestrzeni publicznej. Intelektualnie książka pomaga oddzielić prostą legendę o heroizmie od trudniejszej analizy organizacji, represji, prawa i skutków przemocy. Na tle wielu opracowań o amerykańskim ruchu robotniczym książka Greena wyróżnia się połączeniem szerokiej syntezy z koncentracją na konkretnym regionie i jego społecznościach. Nie ogranicza się do opisu wielkiej bitwy pod Blair Mountain, choć traktuje ją jako ważną kulminację. Wyjaśnia, jakie warunki społeczne i ekonomiczne uczyniły taki konflikt możliwym, od bonów firmowych i eksmisji, po prywatne formacje ochroniarskie i ograniczanie działalności związkowej.
Dzięki temu nie jest to wyłącznie kronika dramatycznych starć. To przystępna, oparta na historii społecznej analiza tego, jak walka o godność w pracy może stać się walką o realną wolność w całej lokalnej wspólnocie. Jeśli chcesz nas wesprzeć, James Green, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.